Kiedy głosiłem rekolekcję w Chicago, przyszło do mnie pewne małżeństwo, które powiedziało mi następującą historię. Po 15 latach małżeństwa, gdzie robienie pieniędzy było najważniejsze i nie mieli zupełnie na siebie czasu już potem, ich małżeństwo zaczęło się rozpadać. Ona odkryła, że on ma kochankę w Polsce i to była kropka nad i nad decyzją o rozwodzie. Zostawił ją i pojechał do Polski do swojej kochanki. Ona została w Chicago z dwójką dzieci i długami, którą zaciągnął. Miałem wtedy rekolekcję w Chicago i ta kobieta podeszła po rekolekcjach z wielkim płaczem i wołała do mnie, błagając o to, żeby jej mąż odszedł od tej kochanki i wrócił na powrót do niej, do swojej żony. Odpowiedziałem jej, że nie mogę się o to mówić. Ona była zaskoczona, jak to? Pytam się, czy pani go kochała i jak go kochała? Ona zaczęła płakać i mówić, Boże księdza, on był dla mnie wszystkim, był całym światem. Bez niego moje życie nie ma sensu. I myślała, że odpowiedziała dobrze. A ja powiedziałem jej ze smutkiem i dlatego przyszło przekleństwo, jest rozwód. Bo tylko Bóg może być dla ciebie całym światem i tylko bez Boga nie możesz wyobrażać sobie życia. Tylko Boga kochasz całym sercem, ze wszystkich sił, z całej duszy i z całej swojej mocy. Ty zamieniłaś człowieka na Boga, człowieka zrobiłaś Bogiem w swoim życiu. I dlatego wszystko się rozpadło. Ona krzyczała, dlaczego Bóg do tego dopuścił? Dlaczego Bóg na to pozwolił? On nam daje wolną wolę. I kiedy Bóg nie jest najważniejszy dla nas, Jego największą karą jest to, że szanuje naszą wolną wolę. I się nie wtrąca do naszego życia, jak my go nie chcemy. I wtedy przychodzi tak zwana kara, czyli skutki i konsekwencje naszych grzechów, które obracają się przeciwko nam i nas niszczą. Bóg nigdy nie karze w takim rozumieniu ludzkim. Nie wyobrażajcie sobie, że Bóg to jest wściekły gość, który patrzy tylko, kiedy zgrzeszy, żeby cię uderzyć jakąś Bożą karą. Bóg cały jest miłością i miłosierdziem. Natomiast daje nam wolną wolę. A więc możemy wybierać również zło w naszym życiu. I niestety wybrane zło będzie skutkować tym, że zacznie mnie niszczyć. Grzechy, chociażby seksualne, mają to do siebie, że to jest bomba z opóźnionym zapłonem. Na początku nie widzisz, że to jest trucizna i zniszczy ciebie, ponieważ mają w sobie bardzo dużo przyjemności fizycznej. Ale w końcu ta trucizna zostanie uwolniona. Zobaczysz ją, tylko że będzie już za późno. Tak samo, kiedy nie stawiasz Boga na pierwszym miejscu w swoim życiu, ten największy grzech to też jest bomba z opóźnionym zapłonem. I na początku jest bardzo fajnie, bo miłość do człowieka, którego postawiliśmy na pierwszym miejscu w swoim życiu, uwalnia wielkie szczęście, uczuciowe szczęście. To są procesy biochemiczne, które uwalniają endorfinę w naszym mózgu. To nie ma nic wspólnego z miłością. To, co my często mówimy, że jest miłością, kiedy jesteśmy zakochani, to tylko procesy biochemiczne w naszym mózgu, które prędzej czy później się skończą. Miłość zaczyna się wtedy, kiedy kończy się zakochanie. Decyzja o miłości zaczyna się wtedy, kiedy kończy się zakochanie. Jeśli nie umiesz kochać miłością z krzyża, która jest nieustannym przebaczaniem i oddawaniem życia za tego, kogo kocham, małżeństwo prędzej czy później się rozpadnie. Może nawet nie rozwiedziecie się, ale będziecie żyć osobno, załamani swoją relacją. I tak też było w tym małżeństwie, o którym opowiadamy. Kiedy jest już źle w małżeństwie, kiedy już się nie czuję miłości, wtedy zaczynam szukać innej osoby, która na nowo da mi to szczęście bycia kochaną. I tak stało się też w tym małżeństwie. Małżonkowie nie mieli czasu na to, żeby codziennie budować intymną relację z sobą. Wypalili się w swoich uczuciach. Nigdy nie byli podłączeni do prawdziwej miłości, którą jest Bóg. Nie mieli na to czasu, żeby się podłączyć, bo trzeba było zarabiać pieniądze. I wszystko się skończyło między nimi. I dopiero jak on pojechał do swojej kochanki, nagle jej się świat zawalił i błagała o to, żeby modlił się, żeby mąż jej wrócił do niej. Tak jak mówiłem, powiedziałem jej, nie mogę się o to modlić. Dlaczego? Bo to nic nie da. Kiedy wrócicie do siebie z tymi pogańskimi sercami, tak bardzo poranionymi, to i tak prędzej czy później on znowu odejdzie do innej kobiety. Albo ty odejdziesz do innego mężczyzny. Mogę się modlić dla Ciebie, żebyś Ty zakochała się w Bogu i żeby Twój mąż zakochał się tak samo w Bogu jak Ty. I dopiero kiedy Ty będziesz żyła tą miłością z krzyża, która będzie chciała oddać życie za swojego męża, i kiedy Twój mąż będzie podłączony do tej miłości z krzyża, która będzie chciała oddać swoje życie za Ciebie, swoją żonę, dopiero wtedy będę się modlił o to, żebyście wrócili do siebie. Ona była zaskoczona, ale zgodziła się na to, żebym uczył ją krok po kroku, jak budować relacje z Jezusem jako najważniejszym mężczyzną jej serca. Jak zakochać się w Jezusie, który jest najpiękniejszym mężczyzną w całej historii Wszechświata. Który kocha ją tak, jak pragnie jej serce od zawsze. I który daje jej taką miłość, jakiej nie daje jej żaden inny mężczyzna na tej ziemi. Zgodziła się. Kilka dni rozmawialiśmy o tym, jak to robić. Potem jechałem dalej w inne miejsca, w Stanach Zjednoczonych, wróciłem do Polski. A ona postępowała w tym procesie odkrywania miłości Jezusa do niej. Z tygodnia na tydzień wzrastała w tej miłości. Efektem tego była po kilku miesiącach szczere przebaczenie swojemu mężowi. Drugim etapem było proszenie o łaskę przebaczenia kochance jej męża. Mogła to zrobić tylko dlatego, że już Jezus był kochankiem jej serca. I to On stopniowo, ale systematycznie i najpiękniej rozkochiwał ją w sobie. Jak Jezus staje na pierwszym miejscu i On przejmuje relację miłości jako najważniejszą miłość w naszym życiu, to jako Bóg Wszechmogący zaczyna wszystko układać tak, żeby wróciło na swoje miejsce. Postawił wokół niej ludzi, którzy pomogli jej wyjść z długów. Prosiłem ją tylko o jedno, żeby uważała na jedną pułapkę, najczęściej zastawianą przez szatana w takich sytuacjach. Jest mężatką, teraz jest samotna, więc będą wokół niej kręcić się różnego rodzaju mężczyźni, którzy będą chcieli ją zdobyć dla siebie. To najczęstszy schemat. Zostałam porzucona przez męża, szukam pocieszenia w ramionach innego mężczyzny. Wchodzę w grzech ciężki z nim poprzez uprawiany seks czy zamieszkanie razem. Bo przecież jestem jeszcze młoda, mam prawo do szczęścia. Nie udało mi się z moim mężem, może mi się uda z tym mężczyzną. Tam, gdzie był sakramentalny ślub, wchodzenie w relację seksualną z innym mężczyzną jest zwielokrotnieniem przekleństwa, które prędzej czy później jeszcze bardziej zniszczy obydwoje. Kiedy żyjesz w grzechu ciężkim, wtedy szatan uspokaja twoje sumienie i wydaje nam się, że jest wszystko dobrze, ale idziemy drogą na potępienie, nie zdając sobie z tego sprawy. Więc prosiłem ją o to, żeby nie wchodziła w żadne relacje seksualne z innymi mężczyznami, którzy się pojawią. Żeby wybrała całym sercem Jezusa i tak się w Nim zakochała, żeby już nie potrzebowała do szczęścia innego mężczyzny. I postępowała na tej drodze, chociaż nie było łatwo. Po 2 latach niespodziewanie odezwał się mąż z Polski. Zadzwonił do niej, że jest na lotnisku w Chicago. Przyleciał ze swoją kochanką i chce się spotkać ze swoją żoną, żeby podpisać papiery rozwodowe i podział majątku. Ona się zgodziła, ale powiedziała, że w poniedziałek wieczorem, on chciał w poniedziałek wieczorem się spotkać. Ale powiedziała, że w poniedziałek nie może, bo poniedziałek jest wieczorem na rekolekcjach, które głosiłem. Mąż mówi, to może we wtorek. Ona mówi, że we wtorek też są rekolekcje i też jest na rekolekcjach. Mąż mówi, to może w środę. Ona mówi, w środę też są rekolekcje, jestem na rekolekcjach. Jeśli chcesz przyjechać, ja wszystko podpiszę. Zostaw swoją kochankę w hotelu, bo przyleciał z nią. Przyjedź na rekolekcje, po rekolekcjach się spotkamy, ci wszystko podpiszę, co chcesz. I mąż przyjechał na rekolekcje. I teraz on mi opowiada całą sytuację. Mówi, wszedłem do kościoła i zobaczyłem, że kościół jest pełen ludzi. Zacząłem szukać mojej żony i o zgrozo była w pierwszej ławce. Byłem załamany. Muszę teraz przejść cały kościół, żeby podejść do pierwszej ławki, wziąć ją z pierwszej ławki. Zobacz. Ale mówi, nie mam czasu, muszę to zrobić. Po prostu wywołam ją z kościoła. I kiedy chciał uczynić pierwszy krok, coś stało się z jego nogami. Został po prostu nagle sparaliżowany. Nie był w stanie wykonać kroku. i był zmuszony wysłuchać mojej konferencji na temat skutków zdrad małżeńskich. A że lubię długo gadać, to się chłop nastał trochę. I kiedy skończyłem konferencję, paraliż mu puścił. Ja o niczym nie wiedząc, zaproponowałem ni stąd, ni zowąd, żeby wszystkie małżeństwa, które są w kościele, wstały i odnowiły przysięgę małżeńską. Więc oni, chcąc nie chcąc, wstali z pierwszej ławki. Powiedziałem, podajcie sobie prawe dłonie. Spójrzcie na siebie tak, jak patrzyliście na siebie w dniu ślubu. Ja tego nie widziałem, ale opowiadali mi, że on stanął, wziął ją za tą rękę i tak się patrzył na nią. Ale potem przyznał się, że tak naprawdę nie mógł patrzeć w jej oczy. Był wstrząśnięty, bo te oczy mówiły mu, przebaczam ci wszystko. Przebaczyłam ci. Jesteś wolny. Rób co chcesz. Zawsze będę cię kochać. I wtedy rozpoczęła się odnowa przysięgi małżeńskiej. Poprosiłem mężów, żeby rozpoczęli przysięgę i powiedziałem, żeby powtarzali za mną. I kiedy skończył odnawiać przysięgę małżeńską, w jednym momencie coś niesamowitego stało się z jego sercem. Zaczął płakać na cały kościół. Klęknął przed swoją żoną i przytulił się do niej. Ona go przytuliła, głaskała, ale on nie mógł przestać płakać. W końcu wyszli z kościoła i ona mówi, daj mi te papiery, podpiszę to wszystko. On wyciągnął te papiery, podarł na jej oczach. Ona mówi, co ty robisz? On nic nie powiedział, tylko wyciągnął telefon, zadzwonił do swojej kochanki w hotelu i powiedział jej, żeby wracała sama, bo on zostaje ze swoją żoną i z dziećmi. Przyszli do mnie, opowiadając mi tą historię, a na rękach mieli trzecie dziecko, owoc ich odnowionej miłości. Dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych. Jeśli postawisz Go naprawdę na pierwszym miejscu w swoim życiu i zakochasz się w Nim całym sercem, ze wszystkich sił, z całej duszy, z całej swojej mocy, to On wkroczy w twoje życie z całą wszechmocą Boga. Tylko pamiętaj, że On jest niezwykle wrażliwy i możesz Go zranić jeszcze bardziej tym, że będziesz trochę jak prostytutka w miłości. Będziesz udawać miłość do Niego, żeby wykorzystać Go, by On dał ci rozwiązanie jakiejś sytuacji. To trochę tak, jak porzucona żona, czy jakaś sytuacja trudna i ciężka i my zaczynamy codziennie chodzić do kościoła, mówić codziennie różaniec, wszystkie modlitwy i koronki, jeździmy od rekolekcji do rekolekcji. Ale nie chodzi nam o to, żeby się zakochać w Bogu, tylko żeby On nam dał jakąś łaskę, o którą prosimy. Pamiętacie, jak Jezus wściekł się, wyrzucając handlarzy ze świątyni? Oni handlowali w Domu Bożym, ubijając swoje interesy. I my też tak możemy robić. Dajemy Bogu modlitwy, a Ty daj nam to, to i to. Handel. To może wyglądać jak miłość, ale to jest handel. To jest interes. Dlatego mówię, że to wygląda jak prostytucja, która udaje miłość, ale nie jest miłością. I wtedy zobaczycie, że nie będziecie wysłuchiwani przez Boga. To nie znaczy, że nie mamy prosić o łaski. To nie znaczy, że nie mamy prosić, aby Bóg rozwiązał nasze trudne problemy. Ale tu chodzi o coś zupełnie innego w fundamencie naszej modlitwy. Święci mówią tak, ty zajmij się Bogiem, a Bóg zajmie się twoimi problemami. Czyli każda modlitwa ma być rozkoszą zakochiwania się w Bogu, w Jego obecności, w Jego miłości. Spotykaniem się z Nim dla Niego samego, a nie żeby ugrać jakiś interes z Nim. Rozumiecie? Jak boli cię, mamo, gdyby twoje dziecko przychodziło, przymilało się, mówiło ci, jak cię bardzo kocha, a ty wiesz o tym, że im chodzi, żebyś dała pieniądze na loda, bo potrzebują pieniędzy. Jak jest małe dziecko, to pół biedy, ale jak to jest świadome już działanie, to bardzo boli, bo to jest udawanie miłości, żeby uzyskać coś. Zwróćcie uwagę, kochani, czy wasze modlitwy tak nie wyglądają? Jeśli tak jest, to wiedzcie, że bardzo ranicie jego serce. My jesteśmy tutaj na Eucharystii. Za chwilę będziemy patrzeć na Niego, On będzie patrzył na nas, w nasze serce. Może będziesz wracać do domu i odmawiać różaniec. A masz dużo problemów w swoim życiu. Proszę Cię, zrób tak. W kilku zdaniach powiedz Jemu, co Cię boli. A potem oddaj Mu to. Co to znaczy oddać? Znaczy, że to już nie jest moje. To jest Jego. Więc nie mam prawa już o tym myśleć. Nie mam prawa mówić Mu, jak On ma to rozwiązać. Po prostu nie mam prawa już do tego, co Mu oddałem. To już jest Jego problem, nie mój. Ja mam teraz rozkochiwać się w Jego miłości i pozwolić, aby On rozkochiwał mnie w sobie. I On oczarowany tym, jak Ty chcesz Go poznać i pokochać, włączy swoją wszechmoc i zacznie wszystko pięknie Ci układać. Ale tylko wtedy, kiedy Twoja miłość do Niego będzie prawdziwa, a nie interesowna.
Bywają chwile, gdy jestem sam, nie mam do kogo użalić się. Pragnę odnaleźć drogę do Ciebie, bo wiem, że zawsze Ty kochasz mnie. O Królowo, przy mnie, bądź ze mną znów. O Królowo, Matko ma, bądź tu przy mnie, bądź ze mną znów. Wszystko w tym życiu jest takie proste, bo Ty mi, Matko, pomagasz mi. Są jednak chwile, gdy jest mi ciężko i jakże smutno samemu żyć. O Królowo, Matko ma, bądź tu przy mnie, bądź ze mną znów. O Królowo, Matko ma, bądź tu przy mnie, bądź ze mną znów. Miłość do Ciebie jest jak ta gwiazda, którą zapala, gdy smutno mi. Wierzę, że zawsze dasz mi mocy, abym mógł z Tobą na zawsze być.